Proszę Państwa, ponieważ jest już godzina 19, to jak przystało na człowieka z Wielkopolski, to zaczniemy punktualnie. Zaczniemy od modlitwy do Ducha Świętego. Tutaj jeszcze można. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, oddajemy Ci to spotkanie, ten wieczór. Prosimy, abyś przyszedł, abyś nas oświecił, abyś nas uzdolnił do takiej troski o sprawiedliwość, o dobro wspólne. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Olek, jeszcze, Olku, jeszcze tutaj masz. Dziś chcę powiedzieć na temat, czym jest Boża sprawiedliwość, czy jeszcze to rozumiemy. I tam jest dodane część pierwsza. Mianowicie, jak zacząłem opracowywać temat, to mi wyszło na stron 6. Ponieważ sam byłem jakby autorem tego pomysłu, żeby to nie było godzinę, tylko do pół godziny. Wobec powyższego trzeba było skrócić i tym sposobem z jednego stały się dwie części. Także dzisiaj tylko powiem o części pierwszej, a na część drugą zaproszę za miesiąc, czyli w lutym. Jak przesłuchałem jeszcze dzisiaj to, co powiedział mój kolega, ojciec Artur Filipowicz, na temat sprawiedliwości, to wszystko, co powiedział, było prawdziwe i dobre, tylko bardzo skrótowe. Bo dosłownie tam parę zdań powiedział, czym jest sprawiedliwość, a później się skupił na mobbingu. Ja dzisiaj nie będę mówił o takich bardzo praktycznych sprawach, jak mobbing i inne sprawy, tylko powiem o samej sprawiedliwości, czym ona jest. Najpierw wejdźmy od przypomnienia, czym jest cnota sprawiedliwości. Czyli po pierwsze, najpierw trzeba powiedzieć, że cnotą moralną. Cnota, czyli to jest sprawność woli, która jest kierowana przez rozum, skłaniający każdego do dodania tego, co należne jest drugiemu. Czyli jest to cnota moralna. Tak jak to poprzednio też ojciec Artur powiedział, z tym się nie rodzimy, to jest coś, co w wyniku wychowania mamy się nauczyć. Jest to coś, co w sobie mamy wyrobić, co ma być pewną sprawnością, tak jak jest sprawność fizyczna, nie wiem, dobrze chodzę, czy dobrze pływam, tak samo mam się nauczyć tej cnoty moralnej. Po drugie, sprawiedliwość jest określoną miarą czy normą w relacjach międzyludzkich. Dla Platona, dla Arystotelesa tą normą była natura gatunkowa człowieka, czyli człowieczeństwo, to, co jest wspólne wszystkim ludziom. No my jako chrześcijanie byśmy jeszcze do tego dodali przyrodzona godność każdej osoby ludzkiej. Jest tą określoną normą czy miarą w relacjach międzyludzkich. I po trzecie, sprawiedliwość jest uprawnieniem, które prawodawca winien brać pod uwagę przy ustanawianiu norm prawnych. Czyli kiedy, powiedzmy, posłowie konstruują prawo, to prawo, żeby było sprawiedliwe, to ono ma brać też pod uwagę, że ma do czynienia z adresatem tej konkretnej normy prawnej i że to prawo ma oddać każdemu to, co do niego należy albo to, co mu przysługuje. Czyli ten człowiek ma określone uprawnienie. Po takim przypomnieniu, czym jest sprawiedliwość, trzeba dodać coś takiego, że to rozumienie sprawiedliwości dzisiaj już przestało być aktualne. Tak naprawdę to w dużej mierze, no może nie wszystkie trzy w jednakowym stopniu, ale dzisiaj także widzimy, jak zmienia się nawet to, co wydaje się, że było czymś niezmiernym, czyli nasze człowieczeństwo albo natura ludzka. Te wszystkie dyskusje o zmianie płci, tożsamości seksualnej i tak dalej, no to pokazują, że także to, co wydawało się niezmienne, to jest także ze znakiem zapytania i się mówi, że nie ma czegoś takiego jak stała norma, czyli ta natura gatunkowa człowieka. I te zmiany, które się dokonały w ciągu tych ostatnich 200 czy 300 lat, no one spowodowały, że mamy już tyle narosłych jakby tradycji, pewnych też praktyk i każda odwołuje się do innego też zaplecza ideowego. I to dotyczy także sprawiedliwości. Dlatego jest nam bardzo trudno porozumieć się co do tego. Co to znaczy? To poczucie sprawiedliwości, albo co to znaczy, że coś jest niesprawiedliwe, albo jak to zastosować do relacji społecznych czy międzynarodowych. Co mamy na myśli, kiedy mówimy, że coś jest sprawiedliwe albo coś niesprawiedliwe? No właśnie, do jakiej tradycji czy do jakiego źródła się odwołujemy? Czy do greckiego, Arystotelesa, tej tradycji od Arystotelesa, znaczy jeszcze wcześniej Platona, czy Sokratesa, Platona, Arystotelesa, czy do myśli rzymskiej, czy do biblijnej i to w wersji zarówno hebrajskiej, jak i chrześcijańskiej, do średniowiecznej, czyli scholastycznej, późniejszej oświeceniowej, czyli liberalnej, czy to socjalistycznej, czy republikańskiej, jak w Stanach Zjednoczonych, czy utylitarystycznej, czyli zwraca się uwagę na to, co jest korzystne, co przynosi korzyść, hedonistyczne, to co przynosi przyjemność, albo no, to, co przeżywamy już dzisiaj, czyli to już nie jest modernizm, tylko to, co już jest po modernizmie, taka ponowoczesność. No i teraz to pytanie, do jakiej tradycji my się odwołujemy, kiedy mówimy o sprawiedliwości? Bo widać, tych źródeł mamy wiele i tych tradycji mamy wiele. Każda z nich ma swoje pojęcia, odwołuje się do innej antropologii, do innej wizji społeczeństwa, także innej wizji państwa. Każda inaczej proponuje takie konkretne rozwiązania kwestii sprawiedliwości społecznej czy sprawiedliwego dostępu do różnego rodzaju dóbr. Jako przykład, no, jak trudno z tego jest znaleźć coś wspólnego, to jest taki fragment z książki, która jest wydana w 1959 roku Chaima Perelmana o sprawiedliwości. I on tutaj wymienia takich 6 typów sprawiedliwości. Pierwszy typ to mówi tak, sprawiedliwym jest oddawanie każdemu to samo, czyli równo, niezależnie od wieku, walorów intelektualnych, moralnych itd. To jest pierwszy typ sprawiedliwości. Drugi. Sprawiedliwym jest oddawanie każdemu według jego zasług. Tam każdemu równo to samo, tutaj według zasług. Po trzecie, sprawiedliwym jest oddawanie każdemu według jego dzieł. Kryterium pragmatyczne. Sprawiedliwym jest dawanie każdemu według jego potrzeb, czyli kryterium socjalne. Piąte. Sprawiedliwe jest oddawanie każdemu tego, co mu się należy z racji jego pozycji. No i tu są możliwe różne kryteria tej pozycji. Społeczna, klasowa, rasowa czy elitarno-arystokratyczna. I ostatnie. Sprawiedliwe jest dawanie każdemu tego, co mu przyznaje prawo. Czyli to, co jest zgodne z jakimś tam obowiązującym w państwie ustawodawstwem. No, czyli widzimy, mamy tych 6 różnych typów sprawiedliwości i tak gdyby się przyjrzeć każdemu, to one po części wykluczają się. Bo jak powiemy każdemu równo, no to ani nie według zasług, ani nie według jego włożonego dobra wspólnego do tego takiego wspólnego gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, jak to wszystko jest bardzo trudne. I tutaj nie da się ustalić wspólnego fundamentu dla tego, co uważamy za sprawiedliwe i za niesprawiedliwe. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, w ciągu ostatnich 200 lat doszło do pewnego procesu, który by można nazwać takim niesłychanym spustoszeniem języka moralnego. Czyli wręcz planowanego ośmieszania i urugowania w przestrzeni społecznej moralności opartej o wartości. Bardzo często to są wartości wynikające z judaizmu, chrześcijańska czy rzymskiej praktyki prawnej. No i w tej sytuacji, kiedy mamy taki galimatias pojęciowy i moralny, no trudno jest o rozsądny i satysfakcjonujący dyskurs polityczny, tak bardzo konieczny do rozstrzygania tylu konfliktów społecznych i międzynarodowych. Czyż może zatem dziwić narastające poczucie frustracji, niezadowolenia, a nawet szukania skrajnych rozwiązań, czasem niestety siłowych? Dlatego też na początku lat 70. taki uczony amerykański John Rawls na nowo przemyślał kwestię sprawiedliwości w duchu oświeceniowym. Ja tu nawet tą książkę przyniosłem, ale ją niestety podłożyłem pod ten. Może mi się uda, żeby po prostu zobaczyć. To bardzo proszę, może to jakoś... Będzie lepiej?
Mimo tego kątu zakrzywienia.
O, dobrze. I on powiedział tak. Sprawiedliwość demokracji... Proszę?
Poprosimy tego Rawlsa podłożyć jednak.
To później będziemy oglądać. W każdym razie, żeby Państwo byli usatysfakcjonowani, to jest dosyć gruba książka, która ma 860, chyba 8 stron. O! I według tego pana sprawiedliwość w demokracji konstytucyjnej jest bezstronnością i dobrze zorganizowanym państwem. Sprawiedliwy ustrój społeczny to taki, który opiera się na uznaniu wzajemności wszystkich roszczeń i praw autonomicznych jednostek. Można tak powiedzieć bardzo skrótowo. I wszyscy mówią, komentatorzy, że jest to ostatnia wielka koncepcja oświeceniowa, w której autor pokusił się o sformułowanie w tej nowej sytuacji, czym jest sprawiedliwość, jakie społeczeństwo czy jakie państwo ma mieć ten sprawiedliwy ustrój. Ta koncepcja oświeceniowa zakłada ontologiczne pierwszeństwo jednostki przed jakimkolwiek organizmem społecznym. Państwo, naród, społeczeństwo to suma autonomicznych jednostek, które w wyniku umowy społecznej umawiają się, że będziemy mieli bezstronne prawo, że będziemy mieli równe szanse, że musimy stworzyć taki system sprawiedliwy, żeby też dobrze bronił naszych praw i dobrze też strzegł naszego bezpieczeństwa. I tutaj w ogóle nie mówi się o dobru wspólnym. Mówi się jedynie o preferencjach poszczególnych jednostek. Nie ma czegoś takiego jak dobro wspólne, tylko że określone grupy społeczne mają takie preferencje czy takie interesy. No i w związku z tym one artykułują. Ale czegoś takiego jak dobro wspólne nie istnieje. No i podsumowaniem tej koncepcji z tej książki Teoria Sprawiedliwości jest taki cytat, który znalazłem w eseju o sprawiedliwości Leszka Kołakowskiego, profesora Kołakowskiego. I on pisze tak: w takim rozumieniu sprawiedliwość nie jest już regułą, każdemu to, co mu się należy, czyli to, co klasyczna definicja mówi, a czym jest sprawiedliwość? Oddać każdemu, co mu się słusznie należy. Czyli to już jakby ta koncepcja sprawiedliwości nie funkcjonuje. Dalej, nie trzeba w ogóle zakładać, że komuś coś się należy. Nie musimy nawet mówić, że coś jest moralnie dobre. Wystarczy uznać, że zgoda na wzajemność w roszczeniach wynikających z egoistycznych interesów zapewnia znośny i stabilny ład społeczny. Pojęcie sprawiedliwości jako cnoty jest wtedy zbędne. Zakładamy, że ludzie mają interesy skłócone i że jest nieunikniony niedostatek większości dóbr, o które się ubiegają. Nie ma zatem żadnej metafizyki sprawiedliwości, żadnych normatywnych przepisów natury, czyli to, na co zwraca uwagę Arystoteles, jeszcze wcześniej Platon czy Sokrates, że istnieje coś takiego jak ta gatunkowa natura człowieka, czyli to, co my nazywamy człowieczeństwem. No, czegoś takiego nie ma. No i dalej nie ma też, pisze Kołakowski, żadnego patosu Antygony, żadnych zwierzchnich nakazów boskich. No, czyli z tego widać co? Że wszystko jest tak naprawdę relatywne i płynne. Wobec powyższego, jeśli tak się sprawy mają, to profesor bardzo elitarnej szkoły w Londynie, John Gray, w takiej książce po liberalizmie, którą wydał w 1994 roku, dość mocno zjechał ten oświeceniowy projekt, który powiedział, że ten projekt tak naprawdę na naszych oczach się skończył. Dlaczego się skończył? Tu jest jakby istota, bo wyniósł lokalną praktykę liberalnego społeczeństwa, lokalną, czyli ograniczoną, nie wiem, do Anglii, do niektórych być może tylko krajów, z jej historycznymi uwarunkowaniami i cechami specyficznymi do rangi doktryny uniwersalnej. I mówi, dzisiaj widać, że czegoś takiego jak, że ta koncepcja liberalna z tym rozumieniem także sprawiedliwości nie jest doktryną uniwersalną, bo ona w bardzo wielu, nie wiem, na wielu kontynentach kompletnie się nie sprawdza. No i wobec powyższego projekt oświeceniowy się skończył. Jest nie tylko nieudaną propozycją dla demokracji liberalnej, którą by można zastosować na całym świecie, ale nawet nie rozwiązuje w niej nierówności społecznych z racji choćby dużego napływu imigrantów z biednych krajów. To dzisiaj szczególnie widać. Ja śledzę te różne dyskusje choćby w Niemczech, gdzie coraz więcej już profesorów wylicza konkretnie, ile nas kosztuje każdy emigrant, czyli ile kosztuje dla opieki społecznej, dla tych wydatków socjalnych, które państwo niemieckie musi pojąć. Jeśli mnie pamięć nie myli, on obliczył, że rocznie każdego podatnika kosztuje 61 tysięcy euro. Z tego tylko on obliczył, że 18 tysięcy wkłada ten konkretny emigrant do tego dobra wspólnego, jakim jest produkt brutto Niemiec. No, czyli widzimy, ten system opieki społecznej, który był pomyślany dla zupełnie innego społeczeństwa, przy tej dużej ilości emigrantów z biednych krajów, to się po prostu zaczyna załamywać. No i powstaje pytanie, no co dalej wobec powyższego należy robić? No bo to, co jest do tej pory, zaczyna być problemem i wobec powyższego tutaj już w latach 80. pojawia się w Stanach Zjednoczonych dość spore takie grono filozofów społecznych kładących punkt ciężkości na społeczeństwo jako organiczną wspólnotę, które bardzo istotne są w niej takie kategorie jak dobro wspólne, przyjaźń, braterstwo, solidarność. Oni mają nazwę od zwracania uwagi i podkreślania, że te różnego typu wspólnoty lokalne są bardzo ważne. Oni mają nazwę komunitarianie. Tutaj jakby ktoś chciał, to jest właśnie książka, która jest taką antologią tekstów tego właśnie ruchu. No ten komunitarianie od komunizm, czyli przymiotnik to będzie wspólny publiczny, komunitas jako rzeczownik to będzie wspólnota. Czyli oni bardzo dużą rolę tutaj kładą na te elementy wspólnotowe. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego nurtu jest Charles Taylor, Michel Walzer, Michel Sander, Emitai Etzioni i Alice de McIntyre.
McIntyre,
tak. Bardzo dziękuję. Ja tutaj odwołam się do jego publikacji, która w Stanach Zjednoczonych wyszła w 1981 roku, czyli 10 lat po tej teorii sprawiedliwości Rawlsa. Natomiast w języku polskim PWN dopiero wydał w 1994 roku. 94. Dziedzictwo cnoty. I teraz na jakie elementy oni zwracają uwagę, albo co jest takim głównym przesłaniem tej jego pozycji, która jest taka dosyć reprezentatywna dla tego całego nurtu zwanego komunitarianem. Jakby ktoś chciał, to bardzo proszę, może to sobie przejrzeć. Oni mówią tak, czyli ten autor Dziedzictwa Cnoty mówi, osoby, które uczestniczą we wspólnocie politycznej, no muszą być zorganizowane wokół jakiegoś wspólnego dążenia do określonego dobra. No bez tego nie może być żadnej wspólnoty. No jeżeli rodzina by nie miała jakiegoś wspólnego celu, jakim jest dobro rodziny, no to po prostu ona się rozpadnie. Nie będzie mogło funkcjonować. I teraz to dobro wspólne, on mówi, jest czymś więcej niż tylko sumą preferencji jednostek. Czyli tu jest w nawiązaniu do tego, co mówił liberalizm, który kładzie nacisk przede wszystkim na autonomię jednostki i mówi, że tak naprawdę najważniejsze jest to dobro konkretnego człowieka. A gdybyśmy jeszcze używali tego określenia dobro wspólne, to byłoby co najwyżej sumą preferencji jednostek, tak jak społeczeństwo oni mówią, że jest sumą tylko tych autonomicznych jednostek. Czyli nie jest organiczną wspólnotą, tylko sumą autonomicznych jednostek. I brak wspólnego dobra oraz organizowanie życia społecznego i gospodarczego w sposób, który faktycznie uniemożliwia kształtowanie się różnych wspólnot, oznacza ostatecznie, że uniemożliwia podmiotowość ludzkim jednostkom, a także prowadzi do zastąpienia chrześcijańskiego pojęcia sprawiedliwości ideami sprawiedliwości rozumianymi jako użyteczność, czy jako też sprawiedliwa umowa społeczna. I wobec powyższego McIntyre mówi, należy powrócić do Arystotelesa i należy powrócić do fundamentu, jakim jest chrześcijaństwo. I to jest Szkot. Nie, Szkot. Absolutnie jest.
Ojciec pewny?
No, jestem pewny.
Jest... Może jest Szkotem z Irlandii.
Ale jest to posłany.
Jest Szkotem, jest jeszcze katolikiem. Dobrze. Panowie, no jak przeczytacie Dziedzictwo Cnoty, to będziemy dalej dyskutować, czy jest Irlandczykiem, czy Szkotem. Tam jest jasno powiedziane, że to jest Szkot. Wobec powyższego on mówi tak, czy ten cały ruch komunitarian mówi tak. Sprawiedliwość nie jest wartością naczelną. Czyli nie zajmuje najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Należy patrzeć na sprawiedliwość w powiązaniu z równie ważnymi lub nawet ważniejszymi wartościami, takimi jak przyjaźń, braterstwo, solidarność międzyludzka, czy taka życzliwość i empatia między ludźmi. No i tutaj w tymże eseju znalazłem podobne takie stwierdzenia u Leszka Kołakowskiego, w tym eseju o sprawiedliwości, bo on pisze tak. Ale naprawdę tym, czego Duch Świata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwość, ale życzliwość dla bliźnich, przyjaźń i miłosierdzie, a więc takie wartości, których ze sprawiedliwości niepodobna wyprowadzić. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie będzie tych wartości, które będą konstruować albo wiązać ludzi ze sobą, to nie możemy w ogóle mówić o żadnej sprawiedliwości.
Kolejny element. Osoba nie jest abstrakcyjnym, autonomicznym indywiduum, które ma tylko preferencje, lecz zawsze częścią większej społeczności. Czy to będzie rodzina, czy to będzie dzielnica, czy wspólnota sąsiadów, którzy mieszkają na danej ulicy, czy w jednym na przykład bloku. To może być gmina, to może być konkretne miasto, to może być wspólnota narodowa. Ale każdy z nas, no właśnie tu trzeba by powiedzieć tego, co katolicka nauka społeczna mówi, że każdy człowiek ma naturę społeczną. Czyli po prostu rodzi się w jakiejś społeczności, ta społeczność go kształtuje, wyciska bardzo mocne jakieś takie zręby na jego tożsamości i że wobec powyższego bez tego on nie mógłby stać się w pełni też dojrzałym człowiekiem. Wspólnota ta szersza nie jest jedynie sumą autonomicznych jednostek, które wiążą się z nią przygodnie w wyniku wolnego wyboru w formie umowy społecznej. No choćby dla takiego celu, jakim jest obrona swego bezpieczeństwa czy obrona swoich uprawnień, ale wspólnota jest siecią relacji, siecią zależności, współodpowiedzialności i współzależności, do której człowiek przynależy z natury. I ostatni element, na który oni dość mocno kładą nacisk, bo jak Państwo tam zobaczą w tej książce, tam dużo się pisze o patriotyzmie. Czyli, że osoba w społeczeństwie ma nie tylko uprawnienia, ale też każda osoba ma wobec społeczeństwa określone zobowiązania. Czyli ja nie tylko mam oczekiwać i nie tylko mam brać, ale także społeczeństwo może mnie zapytać, no ale co ty wnosisz także do tego dobra wspólnego? Bo tu jesteśmy społecznością i ma istnieć także między nami poczucie solidarności, a w związku z tym mam się troszczyć także, nie wiem, o słabszych, mam się troszczyć o innych, czy choćby mam troszczyć się o to, żeby ta szersza społeczność mogła dobrze prosperować. Podsumowując, projekt komunitarian nie jest niewątpliwie czymś już skończonym i zamkniętym. Jest to refleksja, która powstała w określonym kontekście, tak naprawdę w wyniku klęski liberalnej koncepcji społeczeństwa, która pretendowała do miana uniwersalnego wzorca dla całego świata. No, to się nie sprawdziło. Jeżeli popatrzymy teraz na nasze podwórko, to warto też sięgnąć do tej refleksji komunitarian, bo to może mieć bardzo duże znaczenie dla nas, kiedy nie tak dawno żeśmy odeszli od pewnego ekstremum, jakim była kolektywna wizja społeczeństwa. W tym wydaniu, jak to tak nazwiemy, czy to socjalistycznym, czy komunistycznym, jak go zwał, tak go zwał. Ale to jest było pewne ekstremum. No, życie społeczne ma to do siebie, że często funkcjonuje na zasadzie wahadła. Jak jest jedno ekstremum, to teraz jak to ekstremum, te siły, które trzymały to wahadło w tej pozycji ekstremalnej ustąpią, to co się robi? No wahadło przeleci sobie na drugą stronę. No jak byliśmy, że nic nam nie było wolno, to teraz jest wszystko wolno. Jak byliśmy takim społeczeństwem kolektywnym albo zarządzanym kolektywnie, no to teraz żeśmy przesunęli się ku tego drugiemu ekstremum, czyli, jak to niektórzy mówią, takiego liberalizmu XIX-wiecznego. Czyli nawet nie XX-wiecznego, tylko XIX-wiecznego w niektórych segmentach, powiedzmy, gospodarki. Bo nie wszędzie. I biedni w skali globalnej stali się jeszcze bardziej biedni, a bogaci stali się bardziej bogaci. I to jest rzeczywistość społeczna nie tylko w Polsce. I teraz ten ruch komunitarian poprzez te swoje lektury no myślę, że jest o tyle ciekawy, choćby właśnie z tego powodu, że tak naprawdę na naszych oczach dokonało się to przejście od tego ekstremum kolektywnego do ekstremum liberalnego i że wobec powyższego dobrze byłoby dokonać też intelektualnego wysiłku nad naszą sytuacją społeczną, czyli nad tą jedną rzeczywistością i nad tą drugą rzeczywistością. Chodzi nie tylko o to, by nie popełniać błędów, które już inni wcześniej popełnili, ale przede wszystkim, by rzeczywistość społeczna i nasza, i świata miała oblicze bardziej przyjazne człowiekowi. Żeby to była ekonomia dla człowieka, żeby to było życie polityczne dla każdego człowieka, żeby jemu przynosiło też określone dobro i żeby on czuł, że jest częścią tej większej społeczności i że ta większa społeczność też o nim myśli i też jest solidarna z nim. No i dlatego też warto tutaj zwrócić uwagę, jak teraz to społeczeństwo ma wyglądać, żeby to było takim społeczeństwem tych organicznych, mniejszych i większych wspólnot, gdzie są więzi, gdzie sieć współzależności, a nie gdzie tylko jest rywalizacja i dbanie tylko o swoje indywidualne dobro. Teraz, ponieważ to była część pierwsza, to co będzie za miesiąc? Za miesiąc, czyli 25 lutego, powiem bardziej już o tych duchowych fundamentach, na które zwracają uwagę komunitarianie. Czyli na te fundamenty duchowe składa się dziedzictwo starotestamentalnych proroków, którzy w imieniu Boga wzywali bogatych i sytych, mających władzę, do nawrócenia, do sprawiedliwego traktowania biednych i pokrzywdzonych. Czasem prorocy grozili nawet bardzo surowym, sprawiedliwym sądem Boga, jeśli po prostu te różne formy niesprawiedliwości, na które zwracali uwagę prorocy, nie zostaną rozwiązane. Tu nie chodziło o to, żeby straszyć, tylko chodziło o to, żeby rzeczywiście prorok pokazał, jak widzi tą rzeczywistość Pan Bóg, jak Pan Bóg też przeżywa tą rzeczywistość, mówiąc co nieco po ludzku. Że chce przemiany, chce nawrócenia. Chce, żeby rzeczywiście wszyscy byli siostrami i braćmi. Drugie dziedzictwo, do którego się odwołujemy, to jest dziedzictwo Jezusa Chrystusa, czyli Jezusa, Żyda jako Mesjasza i także Jego uczniów. To, co dzisiaj nazywamy chrześcijaństwem czy katolicką nauką społeczną. Wychodząc z Ewangelii poprzez tą refleksję społeczną. Dalej dziedzictwo greckie, czyli tu przede wszystkim Arystoteles, dziedzictwo rzymskie, czyli tradycja sprawiedliwego prawa, dobrego prawa i mam nadzieję, że znajdzie się także odpowiedź zawarta w tytule dzisiejszym, czym jest Boża sprawiedliwość i czy to jeszcze da się zrozumieć, tą Bożą sprawiedliwość. Także ja bym miał tyle.